studiu po kolei Dominika Dąbrowska, Karolina Jurczuk i Anna Kołziak z 4 LO w Łodzi. Dobry wieczór.
Wieczór. Dobry wieczór.
I jeszcze Kamila Szymanek z 29 LO.
Dobry wieczór.
I Aleksandra Ostrowska z 3 LO.
Dobry wieczór.
Dziewczyny pojawiły się dzisiaj w studiu, ponieważ będziemy rozmawiały o takim projekcie, który wymyśliły sobie w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Ten projekt nazywa się Świadomy Właściciel. No i teraz dziewczyny, wszystko o tym projekcie. Co zakłada ten projekt? Do kogo jest skierowany?
Projekt Świadomy Właściciel ma na celu uświadomić potencjalnych właścicieli, jak również ludzi, którzy już posiadają swoje zwierzęta, o tym, jak ważne jest miejsce, z którego bierzemy zwierzę, o tym, że istnieje taki problem jak pseudohodowla, o co właściwie w tym chodzi i jak możemy zapobiegać szerzeniu się właściwie pseudobiznesu.
Czy sprawdziłyście, jaka, nie wiem, to jest skala problemu, ile na przykład w regionie łódzkim może się znajdować takich pseudohodowli, czy w ogóle ktoś to monitoruje?
Rozmawiałyśmy z interwentką do tych spraw i niestety nie da się ustalić statystyk, ponieważ hodowle są zamykane, otwierają się nowe, czasami są to ci sami właściciele, tylko w różnych miejscach, jest to bardzo ciężkie do określenia.
Hoduje się psy rasowe, czy wszystkie psy?
Hoduje się psy przede wszystkim, które wyglądają jak rasowe, które nie mają tych samych cech, charakteru, czy też nie mają takiej samej odporności, różnych cech zdrowotnych, ale wygląd jest jakby głównym wyznacznikiem.
To nie tylko są psy, również i koty, jak i prawdopodobnie wszystkie możliwe zwierzęta i głównie są to hodowane rasy, które są po prostu popularne, modne i na które jest popyt.
Dlaczego ludzie kupują psy właśnie z takich pseudohodowli? Czy mają do końca świadomość tego, że to nie jest no taka formalna hodowla? Jak odróżnić taką pseudohodowlę?
Przede wszystkim taka prawdziwa hodowla spełnia odpowiednie warunki. Takimi podstawowymi wyznacznikami bardzo często z czym się spotykamy w pseudohodowlach jest to, że ci hodowcy na przykład nie chcą nam pokazać szczeniąt, czy też kociąt, czy innych zwierzątek u siebie w hodowli. Umawiają się na parkingach, w jakichś miejscach publicznych. No nie jest to słuszne, dlatego że z reguły tacy prawdziwi hodowcy chwalą się i szczycą warunkami, jakie zapewniają zwierzątkom w swoich hodowlach. I to jest taki jeden z wyznaczników, na który możemy się opierać. Ale jest ich o wiele więcej.
No właśnie, na przykład cena?
Na przykład cena, tak, no bo właśnie to o to chodzi, że dlatego pseudohodowle wybierają sobie te rasy, które, na które teraz jest popyt, dlatego że oferują konkurencyjną cenę i to jest bardzo konkurencyjna cena, a no jak wiemy w naszej naturze bardzo często jest tak, że najpierw patrzymy na cenę, dopiero na resztę, a nawet bardzo często już nie zwracamy na to kompletnie uwagi.
Spotykamy się także z komentarzem, że na przykład zwierzę jest rasowe, jednak nie ma rodowodu, bo na przykład urodziło się ostatnie z miotu lub na przykład, nie wiem, ma lekkie odbarwienie na ogonie na przykład. Jednak jest to po prostu kłamstwo, bo jest zarejestrowane hodowle na przykład w związku kynologicznym. Nieważne, czy szczeniak urodził się jako pierwszy, czy jako ostatni z miotu, każdy dostaje rodowód.
Czyli to, co mówi taki pseudohodowca, można i zweryfikować, tak?
Oczywiście jest baza po prostu zarejestrowanych hodowli w związku kynologicznym. Jednak jest jeszcze kilka organizacji, które również uważane są za te oficjalne. Ale niestety polskie prawo jest tak skonstruowane, że można je obejść. Pseudohodowcy bardzo często zakładają swoje takie pseudo stowarzyszenia miłośników zwierząt na przykład. Sami wystawiają sobie notki, że po prostu pies spełnia warunki, czy mieszka w odpowiednich warunkach, czy jest zdrowy na przykład, pomimo tego, że ma wady genetyczne, mieszka w złych warunkach i nie są spełnione te podstawowe elementy hodowli.
A to tak sobie pomyślałam, że osoba kupująca może być rzeczywiście trochę zdezorientowana, bo jeśli ktoś wmawia jej, że na przykład ten pies czy kot rzeczywiście kosztuje znacznie mniej niż rasowy, no właśnie dlatego, że jest jakiś tam, nie wiem, słabszy ostatni z miotu, no to można takiego nabywcę przekonać. I tutaj, tak jak mówicie, tą taką ostateczną instancją, która może potwierdzić, czy ta hodowla, na którą się powołuje ten pan, który gdzieś tam pod sklepem tak sprzedaje, czy na jakimś bazarze psa czy kota, no to jednak związek kynologiczny, tak, przede wszystkim?
Oficjalnie przyjmuje się, że jest to jeden z wyznaczników, który daje nam gwarancję tego, że jest to dobra hodowla. Jednak też trzeba pamiętać, że również w związku kynologicznym na pewno znajdą się hodowle, które nie spełniają takiego warunku. Dlatego chcemy zwrócić uwagę przede wszystkim, dotrzeć do tych właścicieli, że to w ich rękach właściwie leży los tych zwierząt. Na przykład, żeby przed adopcją, przed kupnem zwierzęcia sprawdzić, w jakich warunkach mieszkają, zapoznać się z osobą, która sprzedaje nam to zwierzę, zobaczyć na przykład, czym są żywione, jak wyglądali rodzice. Można w prawdziwej hodowli jest również dostęp do dokumentacji po prostu hodowli i wszystko, o tym wszystkim właśnie chcemy mówić i uświadamiać ludzi, żeby zaczęli na to zwracać uwagę, bo to, co się dzieje w pseudohodowlach naprawdę jest karygodne po prostu i chcemy z tym walczyć.
Orientujecie się, jaka jest skala problemu, to znaczy ile takich zwierząt może trafiać do sprzedaży?
Ciężko jest to określić, ponieważ tak jak już wcześniej Dominika wspominała, to są przede wszystkim nielegalne instytucje, dlatego ciągle są nowe zamykane, ciągle otwierają się nowe. Te zwierzęta nie są nigdzie rejestrowane właśnie, bardzo często nawet nie przechodzą żadnych kontroli weterynaryjnych, dlatego bardzo ciężko jest określić taką liczbę.
Czy w dalszym ciągu są sprzedawane tak jak kiedyś zdarzało się na jakichś tak rynkach, po prostu gdzieś tam z boku, z pudełka były sprzedawane zwierzęta?
Aktualnie prawo zabrania sprzedawać zwierząt na giełdach. Dlatego pseudohodowcy się umawiają prywatnie w jakimś miejscu, nie wiem, za rogiem gdzieś po prostu przekazują to zwierzę, nie w swojej hodowli, żeby nie pokazywać warunków, jakie tam panują.
Mhm. Na tych giełdach to w którymś momencie rzeczywiście zaczęła się Straż Miejska pojawiać i właśnie różne organizacje prozwierzęce, czyli jak rozumiem proceder nie przestał być uprawiany, tylko po prostu przeniósł się gdzie indziej.
Tak, zmienił miejsce po prostu.
Co doradzacie w takim razie, jeśli ktoś na przykład jest świadomy i spotkał się z taką sytuacją, nie kupił takiego zwierzaka, to jak powinien się zachować? No jakby przejść obojętnie i szukać właściwej hodowli, czy może powinien zgłosić też, że miał kontakt właśnie z kimś takim?
Podejrzenia można zgłaszać w różne miejsca, nawet do urzędów skarbowych, jeśli mamy jakieś tam już bardziej dowody. Natomiast jeśli opieramy się na samym naszym wrażeniu, można zgłosić to do Straży Miejskiej czy do interwentów do spraw zwierząt, ponieważ oni się już tym stricte zajmują.
A wy, dziewczyny, zbierając informacje właśnie o tym problemie, spotkałyście się z tym, ktoś na przykład do was się zwracał, opowiadając o jakichś, nie wiem, konkretnych sytuacjach, bo świadomy właściciel to projekt, ale też strona na Facebooku, tak, gdzie są posty i też różne zapytania.
Działamy stosunkowo od niedawna, więc na razie jeszcze nie mamy aż takiego odzewu. Mamy nadzieję, że informacje, które przekazujemy, docierają do ludzi i wpływają na ich działanie. Natomiast jako tako z taką stricte sytuacją, w której ktoś zwraca się do nas o pomoc, jeszcze się nie spotkałyśmy.
Natomiast odezwała się do nas jedna pani, która poprosiła, abyśmy również poruszyły temat rozmnażania. Jakie jest legalne, jakie nie jest legalne, ponieważ sama miała sytuację taką, że na ulicy podeszła do niej jakaś starsza kobieta i zapytała, czy jej pies mógłby zostać właśnie dawcą nasienia na rozmnożenie jakichś szczeniąt na jej użytek.
Odbiór jest jednak pozytywny akcji. Często już pomimo właśnie tego, że pracujemy w sumie dość krótko z tym projektem, i tak zwracają się do nas ludzie, chwaląc na przykład inicjatywę, mówiąc, że też zauważyli taki problem, że wiedzą, że jest coś takiego. Nawet kilka osób chciało się do nas dołączyć, więc bardzo cieszymy się, że trafia to do ludzi.
Widziałam na Facebooku, że przygotowałyście ankietę dotyczącą właśnie badania świadomości istnienia tego problemu.
To prawda, przygotowaliśmy taką ankietę, dlatego że jednym z założeń wszelkich jakichś takich akcji, które mają zmienić społeczeństwo, wpłynąć na ich myślenie, jest przede wszystkim udowodnienie istnienia problemu. I właśnie ta ankieta to jest dosłownie 10 pytań, które nam pozwalają pokazać, że ta nieświadomość o pseudohodowlach jest bardzo wielka, że ludzie coś wiedzą, coś gdzieś słyszeli, ale nie do końca wiedzą, w którym kościele dzwoni.
Projekt Świadomy Właściciel zakłada właśnie upowszechnianie tej wiedzy na temat pseudohodowli zwierząt. Tylko na Facebooku, czy jeszcze jakieś działania będziecie podejmowały?
Działamy również na Instagramie i docelowo chcemy zorganizować warsztaty uświadamiające, różne spotkania. To jest jeszcze wszystko w fazie planowania, ponieważ dopiero zaczynamy, ale na pewno jakieś interakcje bezpośrednie będą prowadzone.
chcemy też zająć się dystrybucją takich folderów, w których będzie w pewnym sensie poradnik o tym, jak powinna wyglądać prawdziwa, dobra hodowla, jak powinna wyglądać procedura kupna takiego zwierzęcia i czym kierować się przy wyborze hodowli oraz no, szczeniaka czy kociaka.
Powiedzcie jeszcze, dlaczego właściwie jest niebezpieczne kupowanie właśnie zwierząt z takiej pseudohodowli?
No po pierwsze, te zwierzęta mają często wady genetyczne i ta oszczędność, która kupimy zwierzę taniej w pseudohodowli, potem trzeba zapłacić wiele za jego leczenie ewentualne, a i tak to zwierzę często umiera po prostu, więc...
Albo zachowuje się w sposób no, nieprzewidywalny, tak, dla danej rasy na przykład.
Właśnie nie ma tych typowych cech danej rasy, bo te zwierzęta są chore zazwyczaj.
Mhm. Lub po prostu nie spełniają nawet takich zwykłych cech fizycznych, czy właśnie psychicznych. Na przykład owczarki szwajcarskie, które powinny być łagodne, przy takiej pseudohodowli może okazać się, że będziemy mieli do czynienia z psem agresywnym.
Jeśli kupujemy szczeniaka, to może się okazać, że kiedy dorośnie, to będzie zupełnie inaczej wyglądał niż ten właśnie rasowy odpowiednik, tak?
Ale również kupując zwierzę z pseudohodowli, przede wszystkim wspieramy ten pseudobiznes, pokazujemy, że wciąż jest zainteresowanie na zwierzę tańsze, co oznacza zwierzę żyjące bardzo często w dużo gorszych warunkach.
No właśnie to ważne jest, jeszcze o tym nie wspomniałyśmy, tak, że niejednokrotnie te zwierzęta przebywają w bardzo złych warunkach, bo no, zdarzało się nam też robić takie interwencje dziennikarskie, gdzie no właśnie zamykana była taka pseudohodowla, to rzeczywiście te zwierzęta niejednokrotnie były jakieś głodzone, wychudzone. I
bardzo często nie mają żadnych badań lekarskich, wizyt weterynaryjnych, szczepień.
A nieraz jest tak, że po prostu te suki nigdy nawet nie były na spacerze, bo służą tylko do tego, żeby rodzić, leżeć i tak naprawdę kolejny miod za kolejnym.
Dokładnie. Robi się z tego po prostu fabryka zwierząt i w momencie, kiedy mamy możliwość wzięcia zwierzęcia z prawdziwej, dobrej hodowli od ludzi, którzy faktycznie o to dbają i pieniądze, które dostają za zwierzę, później inwestują w tą hodowlę i robią to miejsce coraz lepsze, to warto zastanowić się, czy faktycznie chcemy zaoszczędzić kilkaset złotych nawet na takim szczeniaku z pseudohodowli, lecz przyczynić się do późniejszej krzywdy po prostu.
Dziewczyny, dopiero zaczęłyście działać. Czy ten projekt ma wyznaczone jakieś ramy czasowe?
Teoretycznie, zgodnie z olimpiadą, mamy czas do końca marca. Natomiast chcemy działać dalej, nie będziemy się ograniczały tylko do tego terminu, zobaczymy jak nam to wszystko pójdzie, ale w planach jest jakby nieograniczony termin.
A powiedzcie w takim razie może troszeczkę o samej olimpiadzie Zwolnieni z teorii, co to takiego?
Zwolnieni z teorii to przede wszystkim olimpiada dla wszystkich młodych, którzy mają jakąś chęć zmienienia czegoś w społeczeństwie, pokazania czegoś fajnego lub tak jak u nas po prostu zwrócenia uwagi na jakiś problem. Tak naprawdę jest to olimpiada skierowana do młodych, licealistów, również studentów. Chodzi o to, żeby pokazać, że tak naprawdę młodzi też mogą coś zrobić. Nieraz jest tak, że wszyscy myślą, że trzeba mieć wielki bagaż życiowy, żeby zrobić swój biznes. A to w pewnym sensie jest taki mały biznes. I sama olimpiada Zwolnieni z teorii pozwala nam trzymać się pewnych norm, pewnych zasad, gonią nas terminy, są pewne wymogi, wszystko to jest zamieszczone na platformie. Działa to troszeczkę jak Facebook, do którego po prostu się logujemy, mamy tam podpowiedzi i sama platforma jest też wsparciem merytorycznym, dlatego że mamy wsparcie mentora, który odpowie na wszelkie nasze problemy. Oraz są tam po prostu quizy, które mają za zadanie uświadomić nam pewne sprawy, na przykład z zakresu marketingu czy zarządzania po prostu.
I to jest zawsze projekt społeczny jakiś, tak?
Mhm. Tak.
Dlaczego wybrałyście właśnie jeszcze akurat ten temat? Czy można powiedzieć, że jest wam to jakoś szczególnie bliskie?
Jakiś czas temu miałam wielką nieprzyjemność trafić w miejsce, gdzie właśnie była prowadzona taka pseudohodowla. Po prostu osobiście mnie to bardzo ruszyło. Wróciłam do domu i zastanawiałam się, co z tym mogę zrobić, gdzie to mogę zgłosić, co powinnam dalej w tym kierunku działać. Zaczęłam szukać i okazało się, że bardzo mało jest na ten temat faktycznych informacji. Bardzo dużo się słyszy w mediach, są zdjęcia, są bardzo często drastyczne filmy na przykład, jednak nie ma konkretnego procedury, co trzeba zrobić, gdzie należy się...
Profilaktyki nie
dokładnie.
Ma po prostu, tak. No właśnie, tylko dopiero informujemy, kiedy coś takiego się zdarzy i tak... jest sprawa nagłośniona. To na koniec powiedzcie mi, bo myślę, że ważne w tym projekcie jest też to, właśnie, by się uczyć określonych rzeczy zarządzania, chociażby tak, takim projektem, ale też przede wszystkim komunikacji, współpracy, jak to wygląda, bo przecież uczycie się i też pewnie sporo czasu poświęcacie na naukę, macie czas, żeby jakoś się skomunikować, skontaktować i współpracować właśnie przy tym projekcie?
Wiadomo, są sprawy ważne i ważniejsze i dla nas to jest to ważniejsze, więc zawsze znajdziemy czas, żeby nad tym usiąść. Spotykamy się mniej więcej co 2 tygodnie, żeby omówić wszystkie zaległe sprawy, ale na bieżąco kontaktujemy się, wiadomo, przez internet i czy w szkole, bo niektóre chodzimy do tej samej. I wszystko to jakoś idzie całkiem płynnie, mimo że, tak jak pani powiedziała, mamy też inne obowiązki.
Przede wszystkim łączy nas cel i myślę, że to jest bardzo fajne, bo każda z nas chce coś zrobić. Każda wychodzi z nowym pomysłem i mówi, hej dziewczyny, a może jeszcze zrobimy to i to, i zajmuje się tym. I wydaje mi się, że po prostu każda z nas czuje, że może coś zrobić i wkłada w to całe serce, przez co po prostu mamy no, taką bardzo płynną współpracę, jak powiedziała Dominika. I nie ma zahamowań, bo jak jedna ma chwileczkę, że musi odpocząć, to druga ma nagle przypływ energii i nowych pomysłów i to tak cały czas się kręci.
Czyli uzupełniacie się, tak?
Dokładnie.
Odsyłamy na stronę facebookową, tak? Świadomy Właściciel. Można tam się z wami kontaktować, można zadawać pytania. A w studiu były i o projekcie Świadomy Właściciel opowiadały Dominika Dąbrowska, Karolina Jurczuk i Anna Kałuziak, przypomnę, z 4 LO. I Kamila Szymanek z 29 LO oraz Aleksandra Ostrowska z 3 LO. Bardzo dziękuję wam dziewczyny za wizytę w radiu i za rozmowę.
Dziękujemy.